Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie przypomnimy Jacka Hałasika, wybitny dziennikarz naszej rozgłośni, związany z nią przez ponad pół wieku. Był m.in. znawcą sportu i historii. Wielokrotnie opowiadał o ciekawych dziejach Poznania.
Może kiedyś się wybierzemy w okolice, bo to niedaleko. Ulica Paderewskiego została kiedyś wybrukowana przez jedną noc.
O Jacku Hałasiku dziś w programie. Wrócimy też do niedawnych targów książki, w czasie których o swojej publikacji dotyczącej historii radia mówił Andrzej Zarzycki. Tu mówi Poznań. Książka 8 lat spędziła w radiowym magazynie, ponieważ nie spodobała się ówczesnemu prezesowi.
Jak prezes to przeczytał, to stwierdził, że książkę należy schować i schowano ją do magazynów czy do piwnic, nawet nie wiem gdzie. I trudno było wydobyć, bo rozmawiałem z nim osobiście raz, później z kolejnymi dwoma prezesami w sprawie otrzymania egzemplarza.
W programie rozmowa z Andrzejem Zarzyckim będzie też powrót do piastowskich czasów. Opowiemy o wojach. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Słuchacie historii żywej.
Ogromne zainteresowanie książką Tu mówi Poznań Andrzeja Zarzyckiego. W zeszłym tygodniu uwolniliśmy ją z radiowych magazynów, gdzie publikacja była przechowywana przez 8 lat. Książka miała uświetnić jubileusz radia, jednak nie spodobała się ówczesnemu prezesowi rozgłośni, który nie dopuścił, by trafiła do czytelników. W czasie poznańskich targów książki rozdaliśmy 65 egzemplarzy. Zainteresowanie jest jednak zdecydowanie większe. Chociaż chcielibyśmy rozdać książkę każdemu chętnemu, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego też nasza publikacja trafiła do instytucji, które już teraz mogą ją udostępniać wszystkim zainteresowanym. Publikacja jest m.in. w Bibliotece Raczyńskich. W rozmowie z Radiem Poznań Andrzej Zarzycki wyraził nadzieję, że za 3 lata na obchody stulecia rozgłośni napisze kolejny rozdział. A rozmawiała z nim Anna Jaworska.
Spośród 25 książek, które wydałem, nigdy się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek książka została zatrzymana, a już nie mówiąc o tak w sumie odległym czasie jak 8 lat. 8 lat zatrzymana przez kierownictwo ówczesne zarządzające radiem, wywodzące się z politycznych partii PiS-u.
Ponieważ ta książka się smakuje, ogląda, ona ma charakter i kalendarium wędrówki przez czas, właściwie takiej kroniki, często obfitującej w bardzo szczegółowe zapisy dotyczące funkcjonowania rozgłośni, ale też smakuje się ją tak, jak smakuje się albumy. I muszę Państwu powiedzieć, że wiem, że to jest jedna strona. To są te zdania, które zdecydowało o zaaresztowaniu książki, tak jak o tym mówimy. Pan pamięta, na której to było stronie? Pewnie
właśnie,
nie. Przez 8 lat pan zapomniał.
Zapomniałem, naprawdę zapomniałem. Nie pamiętam już, na której stronie.
Co takiego zablokowało?
Zablokowało chyba krótkie, dosłownie zdanie, że pierwszy prezes radia, który objął tą funkcję w 2010 roku i w 2010 roku też został zwolniony, zdefraudował chyba, jak pamiętam, 20 tysięcy złotych i to zostało udowodnione przez wyrok sądowy. Książka, jak dotarła już po zmianie niestety kierownictwa radia, jak prezes to przeczytał, to stwierdził, że książkę należy schować i schowano ją do magazynów czy do piwnic, nawet nie wiem gdzie, i trudno było wydobyć, bo rozmawiałem z nim osobiście raz, później z kolejnymi dwoma prezesami w sprawie otrzymania egzemplarza.
Z jakimi argumentami pan się spotykał podczas bezpośrednich spotkań i rozmów?
De facto argumentów żadnych nie było, ogólnej rozmowy czy tam podziękowania mi za wykład o II Rzeczypospolitej i na tym się kończyło. Jeżeli dochodziło już do poproszenia po raz enty o otrzymanie egzemplarza autorskiego, stwierdzano, że na razie pan tego egzemplarza nie otrzyma.
Ma pan taki egzemplarz u siebie w domu? Proszę się przyznać.
Tak, ja oczywiście otrzymałem.
Z podziemia?
Z podziemia. Nie, otrzymałem jeden jedyny egzemplarz, ale to też po kilku latach.
Wiadomo było, że po prostu brakuje opisanej historii Poznania, jakim jest powstanie i rozwój poznańskiej radiofonii.
Oczywiście, to jest pierwsza tak dokładna, szczegółowa, ale nie chodzi tylko o dokładność, szczegółowość, ale eseistycznie napisana monografia o Radiu Poznań od chwili jego powstania, rozgłośni radiowej w 1927 roku, aż po rok 2016. I jak tutaj pani wspomniała, jest to bardzo bogato ilustrowana, więc ma też charakter albumowy, prezentując, bo to nie jest tylko historia radia, to jest przede wszystkim historia ludzi, wybitnych twórców, dziennikarzy, artystów, którzy to radio tworzyli, żeby wymienić pisarza Emila Zegadłowicza, kierownika literackiego tego radia w okresie międzywojennym, i Marynowskiego, który stworzył pojęcie, bo on stworzył, nieraz się mówi o różnych osobach, że słuchowisko to jest teatr wyobraźni. Tak, on to stworzył, on był też kierownikiem artystycznym przez krótki okres czasu, a później dyrektorem radia w latach 38-39.
Historia żywa.
Czy Zenon Kosidowski, uczestnik Powstania Wielkopolskiego.
A to tutaj wejdę panu w słowo, ponieważ właśnie dzięki tej książce mamy tutaj na przykład zarejestrowany moment, kiedy 1 sierpnia 1928 roku Zenon Kosidowski objął utworzoną wtedy po raz pierwszy funkcję kierownika redakcji literackiej. Tak to się nazywało. Ja sobie podkreśliłam to, dlatego że przecież jesteśmy na targach książki, więc warto też zaznaczyć, że nie tylko muzyka, którą tu również rozgłośnia poznańska się szczyciła, ale także właśnie literatura, książki były ważne dla Radia Poznańskiego od samego początku.
Oczywiście i Zenon Kosidowski, jak już mówimy o literaturze, książkach, napisał pierwszą książkę, jak się nie mylę, w 1929 roku, o nowej formule, czyli o słuchowiskach. To on pierwszą tego typu książkę wydał w Polsce. Radio było wówczas dziedziną, jedną z dziedzin przekazu rozwijających się i początki tego radia i pierwsze, co w Polsce, wielu takich osiągnięć, to pojawiło się właśnie w samorządowym Radio Poznań, bo trzeba podkreślić, że to było jedyne radio samorządowe, powstałe ze składek miast, miasteczek i powiatów samorządowych wielkopolskich, bo inne zostały założone przez spółkę państwowo-prywatną.
Chlubne dzieło samorządu.
Tak, to było chlubne dzieło samorządu. Żadne inne nie powstało, tylko poznańskie w tym 27 roku. A to też głównie, bo inicjatorem był starosta, właśnie starosta zachodnio-poznański, Stanisław Ziołecki. No ale nie powstało, gdyby nie Cyryl Latajski, który był prezesem Koła Miast Wielkopolskich, prezydentem Poznania. I oczywiście miał dojście jako były minister spraw wewnętrznych w rządzie. I trzeba też podkreślić, dlaczego to radio powstało w 27 roku. Latajski zawsze wybiegał w przyszłość. On już wiedział, że będzie budował powszechną wystawę krajową i będzie mu potrzebna także pod względem propagandowym, bo też tą funkcję pełniło radio, jak i obecnie, że będzie potrzebne radio. Do tego też istotny aspekt. Wiadomo, że radio jako nowy przekaz powstało najpierw w Anglii, później w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. I niemieckie rozgłośnie były na tyle silne, że przekaz aż po Warszawę i dalej sięgał, a niestety nie były one przychylne Polsce. I między innymi z tego powodu, tej walki między kulturą polską a niemiecką i propagandową, też radio tym miało być tym czynnikiem i stało się, żeby zjednoczyć też ziemię polskie i dać mieszkającym tutaj Polakom słowo polskie, kulturę polską, rozwijać nową formę.
Te historie poznają Państwo, jeżeli będzie Wam dane zerknąć do tej książki. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ten bardzo znaczący i odbijający w sobie historię, właściwie będący cytatem tytuł, Tu mówi Poznań.
Tu mówi Poznań i na szczęście nadal mówi, choć zmieniły się czasy, zmieniły się technologie, ale radia uważam warto nadal słuchać, bo przynosi nam trochę inny świat, który jest na zewnątrz inny, jest ten świat obecnie wirtualny, a tam daje ten radio nam trochę ciszy, spokoju i możliwości twórczego myślenia.
Czy pan się bardzo zmęczył, czy też była to przygoda, kiedy pan pisał tę książkę?
Prawie 2 lata, bo zawsze staram się sięgać do różnorodnych źródeł, nie tylko archiwalnych, ale także i do wspomnień. Oczywiście czasopism. To jako ciekawostkę powiem, że Radio Poznań wydawało jeden, jedyny raz, bo później się już w historii nie zdarzyło, w latach 1927-31 bardzo piękne czasopismo Tydzień Radiowy, ilustrowany. Pierwszy raz i ostatni. Niestety, bo naprawdę dużo też informacji było o tym, co się działo w radiu jakie programy, a programy były wówczas bardzo interesujące. Oczywiście wszystko szło na żywo, trzeba to przypomnieć, bo do 1949 roku prawie wszystkie programy radiowe szły na żywo. Nie było taśmy magnetofonowej, nie było magnetofonów.
Cała rozmowa z Andrzejem Zarzyckim na naszym YouTubie. Autor na stulecie rozgłośni chce dopisać kolejny rozdział. A skoro o historii radia, to za chwilę przypomnimy postać Jacka Hałasika.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wracamy za chwilę.
Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Trzeciego marca u zbiegu kolejowej i hetmańskiej w Poznaniu odbędzie się ważne dla nas radiowców z Berwińskiego wydarzenie. Otwarty zostanie skwer imienia naszego radiowego kolegi Jacka Hałasika. W tym tygodniu będziemy go częściej przypominać. Jacek zmarł w 2018 roku. Z poznańską rozgłośnią Polskiego Radia związany był ponad 50 lat. Jak mało kto znał gwarę poznańską i sport. Był wielkim znawcą historii Poznania. Nagranie archiwalne.
To co, zrobimy sobie spacer po Łazarzu dzisiaj, dobrze? Wyjdziemy z naszej willi, z Radia Merkury i pójdziemy teraz ulicą Berwińskiego na dół do Głogowskiej. Słuchaj, tutaj po prawej stronie to jest szkoła. W tej chwili szkoła podstawowa numer 26. Ale za moich młodych lat, to wyobraź sobie, w tym jednym budynku mieściły się cztery szkoły. Po jednej stronie była 9 i 26, po drugiej 15 i 43. To jest przedwojenna szkoła wydziałowa tutaj. Także to jest na pewno bardzo stara szkoła. I słuchaj, musiałem się dobrze uczyć, bo mój wujek był kierownikiem 26 szkoły, także wszystko wiedzieli, a mieszkaliśmy na wspólnym mieszkaniu. Dojdziemy do tego mieszkania. To jest taka główna ulica na Łazarzu. Ja pamiętam trzy nazwy tej ulicy. Jak byłem taki mały grzub, to była ulica Marszałka Fosza. Potem, na początku lat 50. zmienili na Marszałka też, ale Rokossowskiego. I po 56. roku był dylemat, czy wrócić do Marszałka Fosza, czy wrócić do pierwotnej nazwy ulica Głogowska, bo to jest stary trakt na Głogów. A wiesz, dlaczego zmieniono z Rokossowskiego na Głogowską? Bo Wiara na Łazarzu mówiła, że nie mowa nie mógł wymówić. Bo zaczynał, gdzie pan mieszka? Na No i nijak nie mógł wymówić i dlatego zmieniono na Głogowską, bo to takiemu jąkającemu łatwiej się mówi.
Ja jestem Marych z Łazarza, sportowny dziadzia, wichlacz i śrub.
Ulica Strusia jest bardzo związana z radiem. Tutaj był Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Polskie Radio i Telewizja w Poznaniu. Przynajmniej raz w miesiącu się miało kontakt z dyrekcją, bo trzeba było do kasy przyjść. I wtedy w radio było takie powiedzenie, gdzie idziesz? Na Strusią Górkę się mówiło. O. A tutaj, gdzie widzisz kominek, to mój kolega Rysio prowadzi piwiarnię i nijak żadnemu nieczeźwemu piwa nie podał.
Jacka Hałasika będziemy przypominać przez cały tydzień we wszystkich pasmach programowych Radia Poznań.
Słuchacie historii żywej.
O kilka słów na temat Jacka Hałasika poprosiłem jego przyjaciela, poznańskiego historyka Marka Resslera.
Omawialiśmy poszczególne ulice. Audycja nosiła tytuł Historia idzie ulicami. Cykl polegał na tym, że audycja była nadawana na żywo pod koniec dnia, gdzieś tak między 22 a północą. Braliśmy na tapetę, jak to się mówi, jakąś ulicę, jej bohatera. Reporter ruszał w miasto i pytał mieszkańców, co wiedzą o tej ulicy, o jej bohaterze. I później w studiu prezentowaliśmy te opinie, zaczynaliśmy z Jackiem dyskutować i odbieraliśmy telefony słuchaczy z zewnątrz, z miasta. Odpowiadaliśmy, dyskutowaliśmy. Szczególnie co zapamiętałem z tego czasu. Audycja, nic nowego, no w końcu byłem przyzwyczajony do tego rodzaju przekazów. Natomiast czas realizacji audycji, czas przygotowania do tej audycji właśnie na owych kanapach, bo musieliśmy przedyskutować każdy program i później niesamowita wręcz atmosfera nagrania, emisji tej audycji. Studio, cisza, ciemność za oknami, tylko my, światła, mikrofony i jesteśmy w kontakcie ze słuchaczami i w kontakcie ze sobą. Proszę pana, te audycje się pamięta do końca życia. I ja zawsze, jak słyszę o Jacku, jak go wspominam, to jednym z głównych wspomnień jest również cofnięcie się do czasu nagrywania audycji Historia idzie ulicami. To było wrażenie, którego się nie zapomina.
Wasz program trwał godzinę. To był efekt na antenie. Natomiast rozmowy z Jackiem, przygotowania, ile wam to zajmowało? To były...
Nie więcej jak pół godziny wcześniej.
Tak szybko?
To znaczy wcześniej wiedzieliśmy, jaki będzie temat. Oczywiście każdy z nas w domu coś tam czytał, dowiadywał się.
Właśnie, to są te przygotowania.
A to w domu. Tutaj już przychodziliśmy zgodnie przygotowani, tutaj już ustalaliśmy strukturę audycji, kolejność poszczególnych wątków, jakie sprawy należy poruszyć. Natomiast samo przygotowanie odbywało się w domu na podstawie harmonogramu, który znaliśmy wcześniej.
Czy zdarzało wam się kłócić o coś?
O, nieraz. Nieraz z tym, że chodziło raczej o sposób podejścia do niektórych postaci, o niektórych spraw. Do niektórych spraw. Przede wszystkim ja reprezentowałem postawę historyka. Dodatkowo jeszcze osobę spoza Poznania, w związku z tym niektóre sprawy widziałem zupełnie inaczej niż Jacek. Jacek podchodził do tego emocjonalnie, to był mieszkaniec jednak mimo wszystko Poznania, pochodził z centrum, z Łazarza, w związku z tym to był tam Poznania z krwi i kości. Ja z kolei z Poznaniem wcześniej nie miałem nic wspólnego, w związku z tym nawet jeżeli z czymś się nie zgadzaliśmy, to ja od strony historycznej i opinii historycznej, natomiast on był bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o opinię, no był historykiem Poznania, jakby nie patrzeć, chociaż nie zawodowym. On patrzył na to jako mieszkaniec Poznania, patrzył sercem, patrzył wielkim przekonaniem, z charakterystycznym podejściem do sprawy, charakterystycznym językiem, stylem i głosem. Natomiast ja reprezentowałem punkt widzenia naukowy. Oczywiście Poznań nie jest mi obojętny, no bo to jest niemożliwe, ale mimo wszystko wiele spraw widzę troszeczkę inaczej, aniżeli on to widział. Ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia i w końcu wychodziliśmy na czysto. Kontakt z takimi ludźmi jak Jacek Hłasik jest nie do przecenienia. Bo ja mam do czynienia z książkami, mam do czynienia z dokumentami, z literaturą różnego rodzaju, z różnego rodzaju materiałami, ale nie takimi, które pozwalają skontaktować się na żywo z danym miejscem czy z danymi osobami. Ktoś taki jak Jacek Hałasik przybliża tę wiedzę do życia, pokazuje jak to było naprawdę, jak to wygląda, jak ludzie to odbierali i odbierają. No i poza tym niesamowicie ważna sprawa, specyficzne poczucie humoru Jacka, bo to był sportowiec. On reagował emocjonalnie na niektóre sprawy, denerwował się od razu, czasami nawet tam mocno się wyrażał o niektórych zjawiskach czy wydarzeniach. Nigdy oczywiście nie wyrażał tego przed kamerą czy przed mikrofonem, ale te emocje pozwalały mi zrozumieć sposób widzenia Poznania, jak oni patrzą na te sprawy, jak oni to rozumieją, o co to naprawdę chodzi. Czyli myśmy się do pewnego stopnia uzupełniali. To było takie szkiełko i oko, to było takie spojrzenie kogoś, kto to widział, kto to czuł, kto to rozumie i jest w środku, od osoby, która to bada, patrzy z zewnątrz. Proszę pana.
Czyli duch dzielnicy z jednej strony i spojrzenie naukowca z drugiej.
Oczywiście. I dopiero połączenie tych dwóch punktów widzenia daje chyba w miarę właściwy obraz. Takie odnoszę wrażenie. Także myśmy się od tej strony naprawdę uzupełniali. Nie ma się czemu dziwić, że z czasem układy między nami zmieniły się na przyjacielskie, bo to było oczywiste. Później te sprawy były jeszcze bardziej widoczne przy nagrywaniu programu z cyklu Mój Poznań, Moja Wielkopolska. I w miarę upływu czasu te sprawy się zacieśniały. Niestety stan zdrowia Jacka uległ pogorszeniu i już coraz rzadziej mogliśmy się kontaktować, przynajmniej przy tego rodzaju pracy. Ale jest to postać dla mnie nie do przecenienia i kiedy się dowiedziałem, że odszedł, było to dla mnie naprawdę ciężkie uderzenie, ciężki cios. Bardzo mi go szkoda.
Po Radiu Poznań wędrowałem razem z Markiem Rezlerem, który odwiedził nas w piątek, a wspominaliśmy Jacka Hałasika. Za chwilę kolejne tematy, najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność losu. Jak jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoków swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenie, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenie, jak obłok pewność ulotna, jak obłok. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak
Gal Anonim pisał, że Polska za Bolesława Chrobrego miała bardzo silną armię. Właśnie o tym dziś rozmawiają Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Tydzień temu mówiliśmy o tym, że cesarz Otton III przybył do Wielkopolski, przybył do Księstwa Polskiego, odwiedził Bolesława Chrobrego. Przyjechał do państwa, które było silne, do państwa, które było nastawione też na ekspansję. To znaczy, że musiało mieć siły i środki, żeby do takich podbojów być przygotowanym.
Dokładnie pamiętajmy, że państwo Mieszka pierwszego, państwo Chrobrego, to nie jest twór państwowy, który powstał z dnia na dzień. Że państwo polskie zaczęło funkcjonować w momencie przyjęcia chrztu. Absolutnie nie. To władcy legendarni, tak, czyli przodkowie Bolesława Chrobrego i Mieszka pierwszego, tych, których znamy, tych, których możemy się domyślać, to oni budowali poprzez podboje i rozszerzenie państwa Polan, to oni budowali siłę militarną, ale także ekonomiczną tego regionu. I tutaj, jeśli chodzi o siłę ekonomiczną, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o możliwość myślenia o podbojach, no to składały się na to parę rzeczy. Parę faktów, o których trzeba wspomnieć, które de facto do dzisiaj obowiązują, czyli bardzo dobre położenie. Tak? Pamiętajmy, że państwo Polan położone na środku dzisiejszej Polski, przez państwo Polan biegły szlaki handlowe z zachodu na wschód, z południa na północ i odwrotnie. To powodowało przepływ handlowy. Podboje Mieszka I i jego przodków też mogły się odbywać, bo w pewnym momencie wszystkie duże ośrodki państwowe czy ośrodki państwowości wokół państwa Polan, które mogły zagrozić, były zajęte innymi konfliktami, same sobą, czy na zachodzie cesarstwo, święte cesarstwo niemieckie, czy na wschodzie Ruś Kijowska i te plemiona wszystkie ruskie. To powodowało, że tu na miejscu mogła się ta gospodarka rozwijać sieć grodów.
Historia żywa.
Pamiętajmy, że w czasach pierwszych Piastów nie ma jednej stolicy. Stolica jest tam, gdzie jest władca. A władca jeździł, przemieszczał się między grodami. Tutaj oprócz tych takich najbardziej oczywistych, czyli Gniezna, Lednicy, Poznania, bardzo ważnym był też gród Giecki w Gieczu, który był jak gdyby jednym z największych grodów, zanim Polanie, zanim pierwsi Piastowie przyjęli na przykład chrzest. Więc o tym też trzeba pamiętać, że takie nieoczywiste lokalizacje kryją bardzo bogatą historię. No i to powodowało, że ta siła ekonomiczna rosła poprzez szlaki handlowe, poprzez wymianę gospodarczą, przez żyzne gleby i gęstą sieć grodów, które okalały ziemię pierwszych Piastów.
No to wiemy już, jak wyglądała sprawa gospodarki, no bo żeby prowadzić wojny, trzeba mieć pieniądze, no ale też potrzebne jest wojsko, potrzebni są wojowie.
W średniowieczu, czy we wczesnym średniowieczu, no każdy mężczyzna mogący trzymać broń był, mógł być powołany i był tym narzędziem w ręku księcia czy władcy, ale tu i mówiąc o państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego, należy pamiętać, że były to na tyle zamożni władcy, że mieli swoje zawodowe wojsko, swoich zawodowe drużynę książęcą, która była utrzymywana przez władcę, towarzyszyła mu w czasie wypraw między grodami, ale była to drużyna, ci wojowie byli utrzymywani, więc otrzymywali uzbrojenie, otrzymywali środki na życie, po skończonej służbie dostawali ziemię, tak? Całe rodziny były utrzymywane przez księcia takiego woja i w tym momencie taki pancerny czy pieszy, bo to w zależności jaką funkcję pełnił, mógł skupić się do tego, do czego był szkolony, czyli do walki. A Bolesław Chrobry chociażby był znany z dużej ilości utrzymywanych pancernych, czyli jeźdźców, którzy przemieszczali się konno, walczyli z konia, to też był bardzo drogi, można by powiedzieć dzisiaj porównując, środek bojowy. Oni byli bardzo dobrze wyszkoleni i realizowali właśnie tutaj tą politykę podbojów. Władcy Piastowi mieli narzędzie, a na zawodowe wojsko ówcześnie, czyli zawodową drużynę książęcą, no nieliczni władcy mogli sobie pozwolić. A pierwsi Piastowie byli na tyle zamożni, że mogli.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Demokracja kontra autorytarna władza, wolny świat przeciwko zniewoleniu. Historia lubi się powtarzać, o czym przypominają wydarzenia, których rocznicę obchodziliśmy w tym tygodniu. Więcej o tym Jacek Kosiak i historyk Jarosław Burchardt. This is a solemn, but a
glorious hour. Porozmawiamy o wydarzeniach, które zdarzyły się w 1947 roku, a działo się to 12 marca, kiedy to prezydent Harry Truman sformułował doktrynę powstrzymywania komunizmu. Madam Vice President, members of Congress,
my fellow Americans. Coś przypomina dzisiejsze czasy. Tak, dzisiaj prezydent Joe Biden próbuje przekonać Kongres o tym, żeby Republikanie wreszcie zgodzili się na to i wysłali ważny sygnał dla Ukrainy, to znaczy przekazali ogromną kwotę, która zalega teraz w Kongresie amerykańskim na pomoc wojskową dla Ukrainy. To są dziesiątki miliardów dolarów, które można przeznaczyć na broń przeciwlotniczą i przeciwpancerną.
Czyli co, historia się powtarza?
Dokładnie, bo zdarzyło się to 12 marca 1947 roku, kiedy to prezydent Harry Truman wszedł do Kongresu dokładnie tak jak dzisiaj wchodzi Joe Biden i prosi o pomoc dla Ukrainy. To wtedy Harry Truman prosił o pomoc dla Europy objętej widmem komunizmu, które jest coraz bardziej widoczne w Europie. Bo co się wtedy dzieje? Mamy 12 marca 1947 roku. W Polsce komuniści przejęli w sposób legalny władzę, bo w styczniu miały miejsce wybory. W lutym jest konstytucja, a w marcu jest rząd komunistyczny, a jedyny wicepremier Stanisław Mikołajczyk będzie teraz szukał drogi ucieczki z kraju. To jest ważny sygnał z Polski, że komuniści przejmują w taki sposób władzę. For this victory, we join in offering our thanks
Naprawdę Amerykanie się przejmowali tym, co się dzieje w Polsce?
To był taki dodatek do tego, co jest obok w Europie, a mianowicie w Grecji i w Turcji, bo na terenie tych dwóch państw partyzantka komunistyczna, szczególnie mówimy tutaj o Grecji, organizacja ELAS, która chce przejąć władzę, wyeliminować centra prawicowe ugrupowania i rządzić w sposób, można tak powiedzieć, dominujący. Pomoc przychodzi z zagranicy, czyli z Jugosławii, stamtąd przemycana jest broń i komuniści greccy dostają duże wsparcie. Na terenie Grecji są tylko nieliczne oddziały brytyjskie i tu potrzeba broni. I to jest właśnie to, o czym mówimy. To są te podobieństwa. Harry Truman musi przekonać kongres, że nastąpił kres czegoś, co nazywamy appeasementem, a zaczynamy containment, czyli powstrzymywanie. Podobnie jak dzisiaj, Joe Biden próbuje przekonać kongres, że czas appeasementu względem Rosji się już skończył i należy przejść do containmentu, czyli powstrzymać Rosję za wszelką cenę. Bo wtedy była Grecja, której udzielono wsparcia i to dużego. Tam pojechały nie tylko oddziały amerykańskie, które miały z morza wspierać siły brytyjskie, ale przede wszystkim pojechała pomoc wojskowa amerykańska liczona wtedy w miliony dolarów. I po 3 latach walk w 1949 roku Grecja została obroniona, a wpływy komunistyczne z Turcji zostały wyrzucone.
I czy to jest wojna demokracji z totalitaryzmem, czy tylko siła przeciwko sile?
Można powiedzieć, że siła przeciwko sile. W tym przypadku, jeżeli chodzi o 1947 rok, bo duża siła militarna na terytorium Grecji była widoczna. Wsparcie militarne ze strony Jugosławii było dość widoczne, żeby je powstrzymać. Natomiast dzisiaj możemy mówić, że jest to nowy totalitaryzm w nowym wydaniu, taki hybrydowy, który przybrał taką owczą skórę. Mamy wilka w owczej skórze, który próbuje narzucić swoje panowanie w tej części Europy i trzeba go powstrzymać.
A kim mówisz?
W rolę ówczesnego Stalina wcielił się dzisiaj Putin. Wtedy Stalin narzucał monopartię, monospołeczeństwo i
to gospodarkę. To wszyscy znamy, to już wszyscy wiemy, jak działał stalinizm, ale pytanie, czy świat zachodni stać teraz na mocną, zdecydowaną odpowiedź.
If we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking.
Wolny świat pod przywództwem Stanów Zjednoczonych ostatecznie zwyciężył komunizm. Teraz Ukraina broni wolności przed autorytaryzmem Rosji Putina. Życzymy sobie, by ta walka trwała znacznie krócej.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc. Just an empty space.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.